Przez świat zachodni, który wyrósł z zasad i inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu. Jego celem jest zniszczenie naszego 2000-letniego dziedzictwa. Ten sekularyzm przybiera różne imiona i różne maski. Komunizm, socjalizm, faszyzm, nazizm, bolszewizm, a obecnie również liberalna demokracja. O ile jednak poprzednie ideologie swą postawę antychrześcijańską wyrażały wprost i działały nierzadko drogą przemocy, o tyle dziś dokonuje się to w sposób zwany demokratycznym. Co więcej, antychrześcijańskie posunięcia wykonywane są rękami samych chrześcijan, a przynajmniej tych, którzy oficjalnie deklarują, że są katolikami i to praktykującymi. Przykładów nie musimy daleko szukać. Przecież to całkiem niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie usunięcia krzyża z klasy w jednej z włoskich szkół publicznych. Jak się okazuje, nie było to zbyt nagłośnione, skargę rozpatrywano w niewielkim, bo 7-osobowym składzie sędziowskim, na którego czele stała Françoise Tulkens z Belgii. I w tym momencie warto podkreślić, że pani Tulkens jest profesorem prawa nie na jakiejś państwowej uczelni, ale na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuf. To profesor Uniwersytetu Katolickiego wydał wyrok przeciwko krzyżowi. Ostatnio mogliśmy śledzić pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Portugalii. Uroczystość ta była nie tylko piękna, ale wręcz przejmująca. A jednak i tutaj stała się rzecz niezwykła, albowiem prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva, który pięknie i, chciałoby się powiedzieć, pobożnie witał papieża, który nieraz publicznie oświadczał, że jest praktykującym katolikiem, już w kilka dni po pielgrzymce oznajmił, że podpisze prawo legalizujące związki homoseksualne. A tak niedawno patrzył jeszcze papieżowi prosto w oczy. Jak to możliwe? Portugalia jest krajem, w którym 90% to katolicy, a jednak parlament zdominowany jest przez lewicę, której w roku 2007 udało się już zliberalizować aborcję. Teraz przyszła kolej na jednopłciowe związki. Jak to możliwe? Pytamy, przecierając oczy ze zdumienia. A jednak możliwe, skoro się dokonuje. Zresztą popatrzmy na nas samych. Kandydat na prezydenta, który oficjalnie deklaruje się jako praktykujący katolik, publicznie oświadcza, że jest za metodą in vitro. Nie wiadomo, czy to wynik nacisku sił politycznych, które za nim stoją, czy też próba poszerzenia elektoratu. Przecież w sensie ścisłym metoda ta jest przez Kościół katolicki uznana za niedopuszczalną. Ale być może elektoratowi, który nie zna łaciny, nazwa in vitro jest przecież łacińska, i który nie zna tajników nauki, metoda ta wydaje się dobra i skuteczna, a wszelkie tłumaczenia, że jednak ma tu miejsce zło, trafiają na mur obojętności. W sumie można się domyślać, że w krajach katolickich są siły, które w warunkach demokracji nie mogą wprost urządzać kraju na sposób niekatolicki czy antykatolicki, lecz które posługują się katolikami o zmiękczonym kręgosłupie moralnym, by użyć ich jako tarana do skruszenia katolicyzmu. Tak zwany katolicki prezydent, który jest za in vitro, może równie dobrze być za aborcją, eutanazją, związkami homoseksualnymi, oczywiście w swoim czasie. Bo gdy zrobi jeden krok, pozostałe stają się nieuniknioną wręcz koniecznością. I tylko od stopnia nasycenia propagandą szkolną i medialną zależeć będzie, kiedy społeczeństwo, w zdecydowanej większości katolickie, opowie się za tym, co antykatolickie. W końcu nie bez powodu ze szkół w czasach PRL-u wyrzucono logikę i nie przywrócono jej do tej pory. Bo po co społeczeństwo ma być zdolne do logicznego myślenia, w tym do respektowania zasad tożsamości i niesprzeczności? Lepiej niech myśli, że myśli, choć rzadko tak naprawdę myśli. Na przykładzie Portugalii, a wcześniej Hiszpanii, gdzie jeden i drugi kraj pozostawał w bardzo silnych związkach z katolicyzmem, możemy domyślać się, a więc i zrekonstruować metody, jakie będą, a właściwie już są stosowane wobec nas, czyli wobec Polski. Nie da się spacyfikować społeczeństwa katolickiego bez udziału katolików. Ale muszą to być katolicy dyspozycyjni, którzy, gdy trzeba, zagłosują przeciwko dekalogowi, przeciwko katechizmowi, przeciwko papieżowi, podając taką lub inną wymówkę. Od tego są specjaliści, by gromadzić różne wymówki i wskazać na taką, która będzie odpowiednia dla społeczeństwa katolickiego. Oczywiście specjaliści wykształceni, tak jak wspomniana już pani profesor Françoise Tulkens. U nas z pewnością też nie brakuje wykształconych polityków i doradców, którzy powołują się na swe katolickie wykształcenie i być może pracę na katolickiej uczelni, co im nie przeszkadza, by stać się narzędziem do prowadzenia antyewangelizacji. Temat to drażliwy, ale nie chodzi tu o czyjeś prywatne przekonania lub kwestie sumienia. Tu chodzi o ochronę życia społecznego w wymiarze publicznym, w którym coraz łatwiej i coraz częściej dochodzi do manipulowania wiarą i wartościami katolickimi dla celów politycznych. Polityka wyparła religię, stała się nowym bóstwem, któremu służyć mają wszystkie religie. W wielu krajach ulepiono już nowego bałwana. I oto panowie prezydenci, premierzy, ministrowie, profesorowie tworzą koło i mu się kłaniają. Co za widok, tylko czy warto iść ich śladem? Tytuły i stanowiska niewiele znaczą, jeśli służą do zwalczania wiary. I to w jej wymiarze nie tyle emocjonalnym, co nade wszystko cywilizacyjnym, a więc takim, który formuje całego człowieka. Strzeżmy się specjalistów, którzy nie są świadkami. Zachowajmy konsekwencje w naszym myśleniu, działaniu i wyborach. Nasza wiara też potrzebuje logiki. Szczęść Boże.